Drodzy bracia, siostry, umiłowany zboże Filadelfio, są takie chwile w roku, które jakby w naturalny sposób wyznaczają nam pewien rytm i wydaje mi się, że spotykamy się dzisiaj właśnie w takim momencie, ponieważ powoli, z naciskiem na powoli, kończy się czas odpoczynku, czas wakacji i powoli wracamy jakby do takiego normalnego rytmu życia, przynajmniej dla większości z nas. Gdzieś tak to wygląda, bądź też wszyscy z nas mają gdzieś wokoło głowy, że w takim czasie akurat dzisiaj, w tym momencie jeszcze funkcjonujemy. Ale jak ktoś powiedział, nie zgadzam się z nim, ale powiedział, że wszystko co dobre szybko się kończy, więc ten czas takich myślenia o podróżach, wyjazdów, czas pamięci o chwilach, które przeżywaliśmy z rodziną, może czas licznych spotkań, rozmów, jakichś wyjątkowych wieczorów, które po prostu mogłyby trwać i trwać i mogłyby się nie kończyć, powoli też dobiegają końca. Ale za niedługo przed nami może jakieś zwykłe obowiązki, gdzieś to znowu zostanie za plecami. Mija kolejna chwila, kolejny rok, kolejne wakacje. To wszystko pozwoliło może nam nabrać pewnego dystansu. Gdzieś tam troszeczkę zwolniliśmy. Odczuliśmy to też w życiu Kościoła, że jakby troszeczkę zwolniliśmy i jest to taki moment, gdy wszyscy jakby wrócają na luz w codziennym zabieganiu. Ale tak jak powiedziałem, każdy taki czas ma swój koniec, tak samo jak ma swój początek. I dochodzimy powoli do tego momentu powrotu. Jedni zaczynają wracać do pracy, jedni zaczynają wracać do szkoły, inni do codziennych obowiązków, rutyny, do odpowiedzialności, ale też w większości do problemów, które gdzieś przez chwilę staraliśmy zostawić, dlatego że przyszły wakacje. I może taką nadzieją żyliśmy, że wrócimy i ich nie zastaniemy, choć wiemy, że nie zawsze tak to wygląda. I właśnie dlatego, właśnie z tą myślą chciałbym nas dzisiaj wprowadzić w słowa Psalmu 126, który stał się dla mnie taką myślą przewodnią na dzisiejszy dzień, na tą chwilę spędzenia przy Bożym Słowie. Jeżeli macie Boże Słowo, to zachęcam, będziemy z niego dzisiaj korzystać i będziemy chcieli patrzeć na to Boże Słowo. Ale zanim przejdziemy do Psalmu 126, jeszcze kilka słów wprowadzenia. Drodzy, dlaczego ten psalm? Bo gdy go czytam, to widzę, że jest to również psalm o ludziach, którzy wracają. Jest to psalm o powrocie z niewoli, o doświadczeniu Bożego działania. Jest to psalm o radości, której człowiek wcześniej nie potrafił sobie nawet wyobrazić. Ale też również o łzach, które nadal są obecne. Co ciekawe, jest to również psalm o zasiewie, który wymaga cierpliwości, i o żniwie, którego jeszcze nie widać. Drodzy, jest to psalm, który pokazuje nam jedną, nie tylko, ale jedną taką bardzo ważną prawdę, którą zobaczymy, że człowiek może wrócić do tego samego miejsca, może wrócić do tego samego domu, może wrócić do tej samej pracy, szkoły, obowiązków, do tego samego otoczenia, a jednak nie musi wrócić tym samym człowiekiem. Nie musi wrócić, będąc tą samą osobą. Drodzy, i właśnie ta myśl stała się myślą przewodnią do dzisiejszego słowa, które zatytułowałem Nie wracaj taki sam. Każdy skądś wraca. Niektórzy wracali z wakacji, niektórzy jeszcze na nich są, ale też będą wracać. Tak jak powiedziałem, wracamy do swoich obowiązków i często może zadajemy sobie nawzajem pytania, gdzie byliście, co widzieliście, jak było, co zobaczyliście, czy odpoczęliście. I są to dobre pytania. Warto je zadawać. Warto wspólnie razem spędzić czas na rozmowie. Ale myślę, że przede wszystkim warto w tym wszystkim zadać sobie osobiście jedno niezwykle istotne pytanie. Czy w czasie, który Bóg mi dał, wydarzyło się coś we mnie? Czy czas, który Bóg mi dał, pozwolił na to, ażeby coś we mnie się zmieniło? Ażeby ten czas, który Bóg mi dał, sprawił, że przychodzę, przyjeżdżam, wracam innym człowiekiem, inną osobą? Drodzy, czy ten czas był tylko przerwą od pracy i obowiązków? Czy oderwaniem się od pewnej rzeczywistości? Czy to był czas, w którym Bóg realnie przemówił do twojego i do mojego serca? Czy to był czas, w którym Bóg realnie mógł działać? Czy również miałem wakacje od Pana Boga? Drodzy, czy wracam tylko z nowymi wspomnieniami? Czy wracam tylko z magnesem z wakacji? Czy zwracam tylko po to, ażeby znowu wejść w to, co było? Ale czy chcę wrócić z nowym spojrzeniem? Z nowym spojrzeniem na moje życie, na moją rodzinę, na moją wiarę, ale przede wszystkim z nowym, świeżym spojrzeniem i z oczekiwaniem na wszystko to, co Bóg dla mnie, dla ciebie przygotował, do czego Bóg chce cię może wprowadzić, chce ci pokazać, w czym chce cię użyć. Bo można przejechać czasami, wiecie, tysiące kilometrów. Można zobaczyć cudowne miejsca, można być w wielu wspaniałych miejscach. Można zobaczyć piękne widoki, miasta, niezwykłe krajobrazy, poznać nowych ludzi. Tak jak powiedziałem, odpocząć, ale mimo to wrócić dokładnie z takim samym sercem, z jakim wyjeżdżaliśmy. A wydaje mi się, jestem przekonany, że chyba nie o to chodzi. Drodzy, czasami chcemy zmienić miejsce, ale nie sposób myślenia. Czasami chcemy odpocząć, ale zabieramy ze sobą cały swój ciężar. Czasami chcemy wyjechać bardzo daleko, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, zabrać ze sobą wszystko, co było tu i teraz, od czego chcieliśmy może uciec bardzo daleko. Lęki, nieprzebaczenie i wszystko to, co nosimy. Dlatego wydaje mi się, że koniec wakacji, i wybaczcie, że znowu o tym mówię, wydaje mi się, że koniec wakacji może być dla nas czymś więcej niż tylko kolejną zmianą w kalendarzu, jakiegoś rytmu i wszystkiego to, z czym to się wiąże. Bo może stać się momentem pewnego duchowego zatrzymania. Tak, to chciałem powiedzieć dokładnie, duchowego zatrzymania. Bo my chcemy ciągle do przodu, bo my chcemy robić kolejny krok, iść dalej i dalej. Bo przecież mamy wchodzić głębiej i głębiej, ale wierzę głęboko w to, że to jest dobry moment, ażeby na chwilę się zatrzymać. Zatrzymać się w momencie, gdy przestajemy łapać chwilę i przestaję zaczynać zastanawiać się nad tym, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, jak poukładać kolejny kalendarz, który rozpoczyna się od września. I jak to wszystko ułożyć? A może to dobry moment, ażeby zatrzymać się i zapytać, Panie Boże, co chciałeś w tym czasie mi pokazać? Co chciałeś przede mną otworzyć? Do czego chciałeś mnie może powołać? Co jest takiego, a może mi to umknęło, na co chciałeś zwrócić mi uwagę? Co może powinienem zabrać na kolejny etap? Z czym rozpocząć? Jak w niego wejść? I jak z Tobą go zaplanować? A może po prostu pozwolić Bogu zrobić przestrzeń w Twoim, moim kalendarzu? Bo może czasami już się tam nie wpisuje. Bo może czasami jest tak wypełniony, że dla niego miejsca brakuje. Bo może dzisiaj Bóg chce pokazać Tobie i mi pewne rzeczy, które przez ostatni czas uważaliśmy za najważniejsze. Uważaliśmy za takie, bez których się nie obędziemy, które muszą być. A może Bóg chce nam pokazać rzeczywistość oderwaną od tego wszystkiego, Jego rzeczywistość, Jego realność i to, w jaki On ją chce kształtować. Może są rzeczy, które Bóg chce nam dać, które powinny w Twoim i moim życiu zająć właśnie to pierwsze miejsce, nawet w czasie wakacji, a może przede wszystkim. Drodzy, wspomniałem o psalmie 126 i pozwólcie, że w ten krótki psalm dzisiaj krótko was wprowadzę i podzielę się tym, co Bóg położył mi na sercu. Bo już ten psalm w pierwszym wersecie wprowadza nas w coś niezwykłego. Zobaczmy, rozpoczyna się takimi słowami. Psalm 126, werset pierwszy. Gdy Pan wywiódł z niewoli syjońskiej, byliśmy jak we śnie. I to jest niesamowite. Bo to, co czytamy, to myśl, która wprowadza nas właściwie w rzeczywistość, która powinna stać się naszą rzeczywistością. Gdy Pan nas wywiódł. Ile razy Bóg nas wywiódł? Ile razy zatrzymajmy się i pomyślmy nad rzeczami, nad sprawami, nad miejscami, z którymi to właśnie Bóg nas wywiódł, których On nas wyprowadził, bo sami nie byliśmy w stanie, nie mieliśmy na to pomysłu i w ogóle nawet nie byliśmy w stanie tego zrobić. Pan nas wywiódł. Psalmista nie przypisuje tego wydarzenia własnej sile, własnym umiejętnościom, swojej wiedzy i temu wszystkiemu, co był w stanie zrobić, bo wiedział, że sytuacja była beznadziejna. Ale stwierdza jasno, że to Pan nas wywiódł. Drodzy, On to zrobił. I być może jest to pierwsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać, kiedy kończy się jakiś tam sezon naszego życia, a gdy rozpoczyna się nowy. Może warto się zatrzymać, i o tym zatrzymaniu mówiłem właśnie, aby wspomnieć rzeczy, z których Bóg nas wywiódł. I to nie chodzi o to, aby żyć przeszłością, wspomnieniami, rzeczami minionymi, ale żeby pamiętać, że w tym wszystkim to On sprawił ten cud w twoim, moim życiu. Jeżeli przyjdą następne rzeczy, to mogę myśleć w ten sam sposób. Mogę mieć tą samą ufność, że jeżeli uczynił to raz, to może uczynić to kolejny raz. Pan nas wywiódł. Pamiętaj, kto cię wyprowadził. Są takie momenty, o których wspominamy, o których myślimy. I wydawało nam się, że nie ma rozwiązania. Albo że przepadło. Albo że drzwi są zamknięte i nie jesteśmy w stanie ich otworzyć. A Bóg je otworzył i nawet wcześniej nie zauważyliśmy, jak to uczynił. I wprowadził nas w rzeczy większe i większe. Były modlitwy, na które odpowiedź przyszła dopiero po jakimś długim czasie. Były rzeczy, na które czekaliśmy z niecierpliwością, a one nie nadchodziły do momentu, aż Pan nam je dał. Drodzy, to czas, który nie jest naszym czasem. My byśmy chcieli już tu i teraz, bo to jest w nas, ale Bóg ma swój czas. Może były momenty, w których zastanawiałeś się, czy Bóg jeszcze w ogóle słyszy i czy w ogóle jest zainteresowany twoim życiem osobistym, tym, kim jesteś i gdzie jesteś. Bo te chwile były trudne i ciężkie, bo nie było łatwo przez nie przechodzić. Drodzy, sami może nie wiedzieliśmy, jak przeżyjemy następny dzień. Może nie chcieliśmy, żeby ten następny dzień w ogóle nadszedł. I nie oczekiwaliśmy w ogóle tego, żeby coś było jutro. A jednak następny dzień przyszedł. Ile razy, dzisiaj wspomnij, ile razy Bóg dał ci siłę, żeby go przeżyć. Ile razy zabezpieczył cię i wyposażył we wszystko, co było potrzebne. Ja wierzę, że wiem, że to jest świadectwo wielu z nas tutaj dzisiaj na tym miejscu. Drodzy, to On jest tym, jak czytaliśmy, który wywiódł. I wywiódł z niewoli, w jakiejkolwiek byliśmy, jakkolwiek ona się nazywała i cokolwiek w tym słowie dzisiaj chciałbyś zawrzeć. To On wywiódł z niewoli. Ile razy sami próbowaliśmy, ile razy polegliśmy, ile razy budowaliśmy na własnym ja i własnych umiejętnościach, a jednak wiemy, że to wszystko prowadziło donikąd. Bo ciągle byliśmy w tym samym miejscu, a czasami jeszcze w gorszym położeniu niż do tej pory. I psalmista mówi tak wyraźnie, gdy Pan wywiódł, to On zmienił rzeczywistość. Zmienił rzeczywistość również w ten sposób, że jesteś dzisiaj tutaj. I może jesteś na etapie swego życia, gdzie jest trudno, gdzie problemy wokoło, gdzie nie widzisz jeszcze tego rozwiązania, gdzie ono jeszcze nie nadeszło, gdzie nie możesz powiedzieć, że z tego właśnie już teraz Bóg mnie wyprowadził, ale wiedz, że to wszystko jest przed tobą, że Bóg nie zmienia się, że On jest taki amen, a nie w Nim nie ma. Jesteś tutaj i pamiętaj o rzeczach, o chwilach, o tym wszystkim, do czego do tej pory Bóg cię wyprowadził. On jest dzisiaj ten sam. Zaufaj Mu. Tak jak śpiewaliśmy z jednej pieśni, zaufaj Mu. Pozwól, ażeby to On wszedł w twoją rzeczywistość, jakąkolwiek dzisiaj jest. I psalmista mówi w tym słowie, że kiedy Pan wyprowadził ich z niewoli, to mówi, byliśmy jak we śnie. Co to znaczy? Wydaje mi się, że najprościej można powiedzieć, że to są rzeczy, o których im się nie śniło, których się nawet nie spodziewali, których nie oczekiwali. My mamy swoje rozwiązania na problemy, my mamy rzeczy, które chcielibyśmy Panu Bogu podsunąć, powiedzieć, jak to ma wyglądać, czego oczekujemy i gdzie by nas mógł zaprowadzić. I naszą modlitwę kończymy tym znamienitym, Panie, jeśli możesz. A jednak Bóg, gdy wyprowadza, wprowadza nas w rzeczy, o których nam się nie śniło. I to świadectwo tych ludzi płynące z tego psalmu mówi tak wyraźnie. I gdy Bóg wyprowadził w niewoli, pokazał nam rzeczy, wprowadził nas w rzeczy, o których nawet nam się nie śniło. I wierzę, że gdybym teraz poprosił, czy ktoś z was mógłby się pod tym podpisać, wiele osób podniosłoby swoje ręce. Bo Bóg zawsze daje o wiele więcej. Czasami jesteśmy zbyt blisko wydarzeń, zbyt blisko wszystkich rzeczy, które się dzieją, ażeby dostrzec ich znaczenie, ale dopiero kiedy patrzymy wstecz, gdy się zatrzymujemy, wtedy możemy powiedzieć, teraz widzę, że Bóg tam był cały czas. I Bóg wprowadził mnie w rzeczy, o których nawet mi się nie śniło. Amen? Tak jest, bo Bóg tak działa, bo jesteśmy dziećmi takiego Boga, bo takiego mamy Króla, który wprowadza nas w rzeczy większe i większe. I dlatego Biblia tak często zachęca nas do pamiętania. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg wielokrotnie mówi do Izraela, aby nie zapomniał. Nie zapomniał drogi, nie zapomniał rzeczy, nie zapomniał tego wszystkiego, co było. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ma tendencję do zapominania. Drodzy, tak jest. Zobaczcie, że bardzo często zapominamy, szczególnie te dobre rzeczy, które się wydarzyły. Traktujemy jako normalność, jako coś, co powinno być. Może coś, co się musiało wydarzyć, coś, co się należało. Ale czy na pewno? Bóg zachęca, pamiętajcie o tym wszystkim. Miejcie to w sercu, bo człowiek ma taką niezwykłą zdolność do zapominania o Bogu wtedy, kiedy życie zaczyna się układać. Wtedy, gdy wszystko jest dobrze. Kiedy przechodzimy trudności, spędzamy godziny na kolanach, wołamy do Pana, wylewamy swoje serce, oczekujemy Bożego działania, ale gdy coś się stanie, czy spędzam również godziny na swoich kolanach, dziękując za to, co się wydarzyło? Czy również wtedy jestem gotowy wylać swoje serce przed Panem, oddając Mu cześć i chwałę, bo wprowadził mnie w rzeczy większe, o których nawet mi się nie śniło? Drodzy, chciejmy o tym pamiętać. Chciejmy iść za słowami Dawida, który w psalmie 103 i w wersecie 2 zapisał takie cudowne słowa. Błogosław duszo moja Pana, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Nawet Dawid mówi o zapominaniu. A Panie, chcę Cię wywyższyć. Chcę Cię błogosławić. Chcę myśleć o wszystkich dobrodziejstwach, które mi wyświadczyłeś. Zwróć uwagę, to słowo jest tak ważne. Nie zapominaj. Dawid wie, że człowiek może. Dłużej pamiętamy problemy niż Boże odpowiedzi. Dłużej pamiętamy to, co było, niż to, co Bóg może nas prowadzić, co nam dał. Dlatego, kiedy wracamy do codzienności, kiedy wracamy tak jak dzisiaj może, wróćmy również z pamięcią o Bożej wierności. Z pamięcią o tym, czego Bóg dokonał, w jaki sposób działał i co dla nas uczynił. Chcielibyśmy chodzić tym każdego dnia, bo dalej w tym psalmie 126, w wersecie 2, czytamy tak. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz pełen radości. Usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz pełen radości. I to jest niezwykle piękny obraz. Piękny obraz, ponieważ Bóg nie tylko wyprowadził swój lud z niewoli, nie tylko dał im rzeczy, o których im się nie śniło, ale też napełnił ich usta, ich serca, ich jestestwo radością, śmiechem. Drodzy, przywrócił coś, co niewola dawno odebrała. Przywrócił coś, o czym może ludzie już dawno zapomnieli. Jak to smakuje, jak to jest, po prostu się cieszyć i radować z wszystkiego tego, co mamy, kim jesteśmy i co nam Bóg daje. Z prostych, małych rzeczy czasami. Bo Pan Jezus sam powiedział, przyszedłem, aby owce moje miały życie i obfitowały. I to jest właśnie nasz Bóg. On przyszedł, ażeby dać nam życie, ale żeby to życie było obfite. A żeby każdego dnia mógł nas napełniać tym wszystkim, co dla nas ma dla Ciebie. W każdej obietnicy, w każdym momencie Bożego Słowa, ale też w chwilach trudnych, w chwilach, gdy przechodzimy problemy, Bóg chce być w nich obecny. Bóg chce, abyśmy czuli Jego obecność, abyśmy wtedy mogli powiedzieć, choćbym szedł ciemną doliną, Panie, to tego zła się nie ulęknę, bo wiem, że Ty jesteś ze mną. Cóż mogę sam? Ile mogę sam? Ale Ty jesteś ze mną. nawet w tej ciemnej dolinie. Bo wiecie, chrześcijaństwo to nie jest żadne wezwanie do ponurego życia. Chrześcijaństwo to nie jest wezwanie do ascezy, do wszystkiego, czego nam nie wolno i czego nie powinniśmy. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus wprowadza nas w wolność, ale w mądrą wolność. Wolność, która cechuje się mądrością z góry od Niego, o którą możemy zabiegać, a On chce nam dawać obficie, abyśmy mogli dokonywać mądrych wyborów, nie popełniać tych samych błędów, nie iść do miejsc, w których być nie powinniśmy, nie robić rzeczy, które nie powinniśmy i mówić o tym, czego nie powinniśmy. Ale to nie są pozory wolności. To jest prawdziwa wolność, którą On chce dać Tobie i mnie. Drodzy, dlatego myślę, że to jest coś wielkiego, coś cudownego. Bo chrześcijańska radość, o której mówi ten psalm, to nie jest tylko udawanie. To nie jest tylko dobra mina na niedzielę. To nie chodzi tylko o to, żeby przyjść tutaj dobrze wyglądać i jak ktoś popatrzy, to się uśmiechnąć. To coś więcej. To jest coś, co jest naturalne, oczywiste, co jest w nas. I tylko dlatego, że Bóg zmienia naszą rzeczywistość, to nasza twarz nie przestaje się uśmiechać. To nasze oczy się uśmiechają. To żyjemy tą radością, że pomimo tego, że jak powiedziałem, może być ciężko, to Pan jest obok. I mamy ten dar, który On nam daje. Chcielibyśmy z Niego korzystać. Nawet wtedy, gdy okoliczności są trudne, jak powiedziałem. Dlatego ludzie, gdy się dziwią, gdy widzą chrześcijan, którzy płaczą, a jednocześnie mają nadzieję, którzy są zmęczeni, a jednocześnie wierzą, którzy wbrew wszystkiemu patrzą optymistycznie, może nie znają odpowiedzi, ale mimo to mogą powiedzieć jasno: ufam Tobie, Panie, bo Ty wiesz lepiej. I dlatego apostoł Paweł pisze takie niezwykłe słowa w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, 6:10. Drugi list do Koryntian, 6:10. Jakby smutni, jednak zawsze radośni. Jakby smutni, a jednak zawsze radośni. I to jest tajemnica chrześcijańskiej radości. Jak ją odkryłeś, to powiesz amen na to, co Paweł mówi. Gdy jej nie odkryłeś, to zachęcam, abyś to zrobił. Jednak smutni, a zawsze radośni. To nie polega na tym, że człowiek nigdy nie doświadcza smutku, lecz polega to na tym, że smutek nie ma ostatniego słowa. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy życiem z Bogiem, życiem z Chrystusem, a tylko życiem obok Niego. Bo może jednym z największych cudów, których potrzebujemy po tym wakacyjnym czasie, nie jest zmiana okoliczności, zmiana sytuacji, ale może potrzebujemy odzyskania radości w Nim, bo może ją gdzieś po drodze zgubiliśmy. I nawet te najpiękniejsze wspomnienia nic z tym nie zrobią, jeżeli Chrystus nie będzie realnością Twoją i moją. Czas. Bo czas jest jednym z największych darów, jakie Bóg nam daje, a jednocześnie czas jest darem, którego często nie doceniamy. Albo doceniamy go dopiero w momencie, gdy uświadamiamy sobie, że przeminął. Ile razy słyszeliśmy takie słowa, że gdybym mógł cofnąć czas, to zrobiłbym to i tamto. Gdybym tylko mógł cofnąć czas. Smutna lekcja jest taka, że nie możemy. Ale jest jeszcze czas, który jest przed nami. Czas jest darem, który Bóg nam daje, aby go mądrze wykorzystać. Oczywiście w różny sposób możemy go wykorzystać i każdy z nas go wykorzystuje. Ale może warto poza tym wszystkim, co widzieliśmy, czego doświadczyliśmy, gdzie byliśmy, warto przypomnieć sobie o ludziach, których spotkaliśmy. Może to była jedyna okazja, aby komuś powiedzieć, że Chrystus żyje, że zbawienie jest realnością. Może to była jedyna okazja, aby komuś powiedzieć, że jest inna droga, że jest inne życie w Chrystusie. A może to był dobry czas, tak jak powiedziałem, aby zacząć żyć realnością, rzeczywistością, a nie tylko wspomnieniami tego, jak było. Dlatego chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, drogi bracie, droga siostro, nie wracaj taki sam. Nie wracaj taki sam. Nie wracaj taki sam do swoich relacji, do swojego domu, do swojego małżeństwa, do swojego życia, pracy, szkoły, służby, kościoła, gdziekolwiek. Nie wracaj taki sam. Bo jeżeli Bóg w jakiś sposób uświadomił ci, że w twoim małżeństwie może jest zbyt dużo milczenia, to nie wracaj do tego milczenia. Jeśli Bóg pokazał ci, że twoje dzieci potrzebują nie tylko tego, co możesz im kupić, to daj im swój czas, daj im swoje serce, daj im możliwość pobycia z tobą. Nie pozwól, aby kalendarz znowu zabrał to, co najcenniejsze. Jeśli Bóg pokazał ci nowe miejsce w służbie, w kościele, to podejmij to wyzwanie. To chciej być jego realną cząstką, aby służyć innym, do czego Bóg nas też zachęca. Być może tutaj też powinniśmy przypomnieć sobie słowa Pawła z listu do Efezjan z 4 rozdziału z 32 wersetu. List do Efezjan 4:32, gdzie czytamy: bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Panu naszym Jezusie Chrystusie. To nie jest tylko piękny tekst na nabożeństwo, bo dobrze brzmi. Bo przyznacie, że dobrze brzmi. Ale wierzę głęboko w to, że to jest sposób powrotu do codzienności. I Bóg daje taką możliwość. Bóg daje tą drogę, pokazuje pewien sposób powrotu do rzeczywistości, do tego, co przed nami. Sposób powrotu, aby mieć więcej pokoju i wrócić z większym pokojem, może z przebaczeniem, którego potrzebujemy i którego potrzebujemy, aby dać komuś. Może Bóg chce ci pokazać, że może jesteś zbyt zajęty, a On chce, aby Jego obecność wpłynęła na to, jak będziesz wykorzystywał swój czas, jak go będziemy kształtować. Ale ten psalm 126, gdy idziemy dalej, jest jeszcze głębszy, jeszcze bardziej niezwykły, ponieważ po wspomnieniu wielkiej radości nagle pojawia się modlitwa. Wspaniała modlitwa. W wersecie 4 tego psalmu 126 czytamy: odmień, Panie, nasz los, jak strumienie w ziemi południowej. I tu pojawia się dla mnie osobiście jedna niezwykła prawda, ogromna, wielka prawda, że możemy pamiętać i wspominać, co jest dobre, wszystkie wielkie Boże dzieła w twoim i moim życiu z przeszłości. Ale Bóg jest realnością dzisiaj. I Bóg chce kształtować twoją i moją rzeczywistość i twoje i moje jutro, jakimkolwiek ono miałoby być. Drodzy, pamiętajmy o tym. Odmień, Panie, nasz los. Ty go odmień. Ty go poprowadź. Bez mojego pomysłu, bez moich prób, bez tego wszystkiego, co ja chcę, do czego ja dążę. Izrael mógł przecież powiedzieć: Bóg już nas wyprowadził, więc teraz poradzimy sobie sami. Ale oni nadal wołają: odmień, Panie, nasz los. Chodzimy w wolności, ale nie daj, Panie, jak idąc za słowami innego miejsca Słowa Bożego, nie daj, abyśmy w tej wolności pobłażali. Ty nas, Panie, powołujesz do wolności, ale daj nam mądrość, tak jak powiedziałem wcześniej. Może ktoś z nas mówi dzisiaj: już kiedyś Bóg mi pomógł, to prawda, ale pytanie brzmi właściwie, czy dzisiaj Mu ufasz? I czy twojej ufności wystarczy też na jutro, na najbliższy tydzień, miesiąc i na wszystko, co przed nami? Nie żyj wyłącznie wspomnieniami. Zapytaj: Boże, co chcesz dla mnie zrobić teraz? Co chcesz mi pokazać? Czego mnie nauczyć? Bo ktoś pięknie powiedział, zapisałem sobie to zdanie, bo jest wyjątkowe. Bo wiara nie jest muzeum wspomnień o Bożym działaniu. Wiara jest żywą relacją z Bogiem, który również dzisiaj prowadzi człowieka. Nie traktuj Boga jak eksponat w muzeum. Ale pozwól, by kształtował twoją i moją rzeczywistość. I kiedy dochodzimy do słów, które stają się sednem, sercem tego psalmu 126, a jest nim werset 5, popatrzmy, bo są naprawdę niezwykłe. 5 werset psalmu 126: którzy sieją ze łzami, rządź będą z radością. Co w tym niezwykłego? To, że to jest takie realne, takie oczywiste, takie proste, takie bliskie, takie nasze. Drodzy, ponieważ Biblia nie obiecuje nam żadnego życia bez łez. Nie obiecuje nam rzeczywistości, oderwanej od rzeczywistości, ale w rzeczywistość, którą zmienia i kształtuje Chrystus pomimo łez. I pomimo wszystkiego, co może się przydarzyć. Nie mówi, że będziemy, że jeśli będziemy wierni Bogu, wszystkie nasze problemy znikną od tak. Nie mówi, że każda modlitwa otrzyma odpowiedź wtedy, kiedy my będziemy jej oczekiwali. I nie mówi, że każdy rezultat przyniesie, każdy wysiłek przyniesie, przepraszam, natychmiastowy rezultat. Tego nie czytamy. Ale Biblia mówi tutaj o siewie, o czymś wyjątkowym. A siew wymaga cierpliwości. Czasami siejemy ze łzami, ponieważ modlimy się o człowieka, którego kochamy, a nie widzimy żadnej zmiany. Czasami siejemy ze łzami, ponieważ próbujemy odbudować relacje w domu, w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, która została jakoś tam zachwiana. Czasami siejemy ze łzami, ponieważ wychowanie dzieci wymaga od nas więcej cierpliwości, niż wydaje się, że mamy, a może nie potrafimy więcej wydobyć. Czasami siejemy ze łzami, ponieważ staramy się żyć wiernie w miejscu i służyć w miejscu, w którym ta wierność wydaje się zupełnie niezauważona, a nawet czasami skrytykowana. Ale psalm nie mówi, ci, którzy płaczą, będą się smucić, ale on mówi, że ci, którzy sieją ze łzami, rządź będą z radością. To nie jest obietnica bez pokrycia. To oznacza, że łzy nie muszą oznaczać porażki. Czasami łzy są częścią procesu, przez który Bóg prowadzi do czegoś, czego zupełnie jeszcze dzisiaj nie widzimy. Drodzy, rolnik, który wrzuca ziarno do ziemi, tak po prostu patrząc na to z boku, wydaje się tym, który to, co najlepsze, marnuje. No jak dobre ziarno zebrane, które jest, które mogłoby się przysłużyć do czegoś, jak można to wziąć i wrzucić do ziemi i po prostu zakopać? A jednak bierze coś wartościowego, co posiada, zakopuje to w ziemi. Przez pewien czas wygląda to tak, jakby to zostało stracone. Wyszedł chłop, zasiał, zakopał. A jednak ziarno znika z oczu, nie widać efektu, a mimo to rolnik wie, że to, choć czego nie widać, ciągle tam jest i to w krótkim czasie przyniesie owoc. Przyniesie plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Tego oczekuje, choć tego jeszcze nie widać. Drodzy, być może to jest jedna z najważniejszych lekcji, jaką musimy dzisiaj zabrać ze sobą na, powiedzmy, nowy sezon życia, na coś, co się rozpocznie. Nie wszystko, czego Bóg dokonuje, jesteśmy w stanie zobaczyć od razu. Nie wszystko, czego Bóg dokonuje, jesteśmy w stanie zobaczyć od razu. Może modlisz się za swoje dziecko przez długi czas i nie widzisz odpowiedzi. Może walczysz o to i nie ma odpowiedzi. Może wiernie służysz Bogu i nie otrzymujesz nic. I wydaje się, że po prostu tak jak to ziarno, zakopane w glebie i nic. Ale pod ziemią już rozpoczął się proces. Tam budzi się życie, tam budzi się coś więcej. Tam rodzi się coś obfitego, coś wyjątkowego, chociaż nie jesteśmy tego w stanie jeszcze dostrzec. Chociaż właściwie nic nie widać, oprócz zaoranej ziemi. Apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan, 6 rozdziale, 9 wersecie, takie słowo. A czyniąc dobrze, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. I to nie jest nasz czas. I to nie jest to, co my byśmy chcieli. I to nie jest coś, co my oczekujemy tu i teraz już. Dlatego, że Bóg działa według swojego czasu. To jest słowo dla ludzi, którzy są też zmęczeni czekaniem, bo nie widzisz efektu. Bo ziarno przecież jeszcze ciągle tam w ziemi. Bo nawet jeszcze nie wyjrzało. A jednak ten proces trwa. A jednak Bóg działa. Nie ustawaj w swoim czekaniu. Nie ustawaj w oczekiwaniu, nie ustawaj w modlitwie, nie ustawaj w swoich dążeniach. Nie dlatego, że natychmiast zobaczysz, ale dlatego, że Bóg jest wierny. Bo czasami byśmy chcieli żniwa bez siewu. To by było proste. Przychodzisz i od razu żniwa. Ale jednak Bóg zachęca nas do czegoś innego. Bóg zachęca nas do siania. To my mamy to czynić. Bóg mówi: siej. Nie dlatego, że od razu zobaczysz, ale dlatego, że żniwo zależy od Niego. Dlatego, że On wszystko trzyma w swoim ręku. I może tutaj uczymy się kolejnej ważnej prawdy. Czasami modlimy się, Boże, zmień moją sytuację, podczas gdy Bóg może najpierw chce zmienić Ciebie. Chce zmienić mnie, zanim zacznie zmieniać całą sytuację. I może tego właśnie dzisiaj potrzebujemy. Może uczyć się zaufania, a nie łatwego życia. Może najpierw trudnego siania, oczekiwania, podlewania, aby mógł przyjść właściwy plon. Drodzy, Bóg mógł wyprowadzić Izrael z Egiptu w ciągu jednego dnia i to zrobił. Ale jakoś nie szło wyprowadzić Egiptu z Izraela. I Bóg może zmienić Twoją rzeczywistość w ciągu jednego dnia, ale czy rzeczywistość wyprowadzisz ze swojego życia w ciągu jednego dnia? Czy pozbędziesz się wszystkich wyjść awaryjnych, rzeczy, które masz w swoim życiu, które chcesz niby przynieść Bogu, a jednak ciągle są dla Ciebie ważne? Można bowiem, tak jak powiedziałem, wyjść z pewnego miejsca, a jednak przez długi czas nosić to miejsce w swoim sercu. Drodzy, apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze: przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego. Przemieńcie się całkowicie. Tu się wszystko zaczyna. Do tego nas zachęca. I to jest wyjątkowa chrześcijańska przemiana, którą dokonuje Bóg. Całkowita. Bo Bóg jedynie może to uczynić, a On nie chce tylko zmieniać okoliczności. On chce, abyśmy żyli w tych samych okolicznościach czasami, ale byli innymi ludźmi, którzy potrafią wszystko Jemu powierzyć. Drodzy, jasno widzimy to w życiu pewnych ludzi, których Pan Jezus również spotykał na swojej drodze. Piotr spotkał Jezusa jako rybak, człowiek impulsywny, pewny siebie, przekonany o swojej wartości, sile, o wszystkim, co może uczynić. Jednak Pan Jezus nie zostawił go wcale takim. To On go przemienił. Poprzez zaparcie się Jezusa, przez płacz, przez bolesne odkrycie, że Jego pewność siebie jest bardzo kruchym fundamentem. A później ten sam Piotr stał się przed ludźmi człowiekiem odmienionym. Nie dlatego, że nagle stał się doskonały, ale dlatego, że nauczył się swojej zależności od Chrystusa. Widzimy Zacheusza, który spotkał Jezusa jako człowiek skupiony na pieniądzach i własnym interesie. A po tym spotkaniu rozdaje wszystko i wynagradza wszystkim, który skrzywdził. Dlatego prawdziwe spotkanie z Jezusem zawsze niesie możliwość przemiany. I to nie chodzi o to, że jutro stajemy się idealni, ale chodzi o to, że pozwalamy, aby Bóg nas kształtował, zmieniał, abyśmy już nie byli tacy sami, abyśmy mogli być poddani Jego woli i Jego działaniu. Dlatego, kiedy wracamy do naszych domów, do pracy, szkoły, obowiązków po tych wakacjach, nie tylko chodzi o to, żeby wrócić przemienionymi. Przepraszam. Chodzi o to, żeby wrócić przemienionymi, a nie wypoczętymi. Więc nie tylko chodzi o to, żeby wypocząć, aby pozwolić, aby Bóg nas przemienił. Chyba o to właśnie chodzi. Abym był gotowy, aby moja rodzina zauważyła, że jestem bardziej łagodny, aby moje dzieci zauważyły, że mam w sercu więcej pokoju, aby człowiek, który mieszka obok mnie, nie musiał odwracać wzroku, gdy mnie widzi i przechodzi na drugą stronę ulicy, abym w pracy mógł dostrzegać tych, którzy potrzebują mojej pomocy, abym w zborze mógł być tym, który chce zacząć służyć innym. Drodzy, bo chyba największym świadectwem, największym dowodem tego, że spotkaliśmy Boga, nie jest to, jak wiele potrafimy o Nim powiedzieć, ale to, jak bardzo Jego obecność zmieniła nasze życie. Chyba właśnie o to chodzi. Dlatego ktoś mądry powiedział, że powinniśmy bardziej słuchać, a mniej mówić. I dlatego dzisiaj może potrzebujemy takiej modlitwy na nowy sezon. W cudzysłowie mówię nowy sezon. Może potrzebujemy modlitwy na kolejny sezon naszego życia i nie warto rozpoczynać od słów: Panie Boże, pobłogosław moje plany. Ale może wreszcie warto zacząć od słów: Panie, jeśli moje plany nie są Twoimi, to je zmień, bo Ty wiesz lepiej. Panie, zmień mnie, abym nie był ciężarem, abym był pomocą, abym mógł służyć. Bo być może czasami prosimy Boga, żeby dał nam więcej, podczas gdy Bóg chce zrobić coś z tego, co już mamy. abyśmy to mogli dobrze wykorzystać. Więc pozostaje to pytanie, z czym wracam? Z czym wracam? Jak już powiedziałem, nie pytam o walizkę ani o pamiątki. Pytam o serce. Czy wracam z większą wdzięcznością? Czy wracam z większym pragnieniem Boga? Czy wracam z decyzją, że pewne rzeczy muszą się skończyć, a inne muszą rozpocząć? Czy wracam z większą gotowością, aby kochać ludzi, których Bóg stawia obok mnie? Czy przypadkiem nie wracam takim sam? Drodzy, właśnie dlatego Psalm 126 nie kończy się na wspomnieniu Bożej dobroci, ale on prowadzi nas od pamięci przez łzy do żniw. Którzy sieją ze łzami, rządź będą z radością. Bo to jest czasami nasza droga. Droga przez łzy, później siew, później może długi okres oczekiwania, wyczekiwania, a później dopiero pojawia się żniwo. I najczęściej, najtrudniej bywa pomiędzy. Wtedy, gdy czekamy. Najtrudniej czasami bywa pomiędzy modlitwą a odpowiedzią. Pomiędzy obietnicą a spełnieniem. Pomiędzy starym a nowym życiem. Drodzy, tam dojrzewa wiara. Tam dojrzewamy my. Nasz sposób myślenia. To kim jesteśmy i kim chcemy być w Chrystusie. Tam rodzi się nasz charakter, tam odkrywamy, że Bóg jest wierny nie tylko wtedy, gdy odpowiada na nasze modlitwy, ale również wtedy, kiedy milczy. Ale również wtedy, gdy mówi stanowczo nie. Nie oceniajmy Boga po jednym sezonie. Nie oceniajmy Boga po minionym czasie. Nie oceniajmy swojej rodziny po jednym trudnym miesiącu. Nie oceniaj swoich bliskich, przyjaciół, znajomych, ludzi w zborze. Bóg jeszcze pisze twoją i moją historię. Bóg jeszcze pisze historię tego świata. I jeszcze wiele jest tych, którzy potrzebują usłyszeć, że Bóg może napisać również ich historię. Dlatego dzisiaj proszę cię, nie wracaj taki sam do swojej codzienności. Być może przed nami jeszcze wiele dni siania, wiele dni zasiewu, wiele dni oczekiwania. Być może będą łzy, pytania, chwile, w których nie zobaczymy żadnego efektu. Ale pamiętajmy te słowa z Psalmu 126. Jeśli nie zapamiętajmy nic więcej dzisiejszego dnia, to zapamiętajmy choć tyle. Którzy sieją ze łzami, rządź będą z radością. I niech Bóg sprawi, abyśmy po tym czasie mogli powiedzieć: Panie Boże, może zmieniło się wszystko wobec mnie, może zmieniłem się ja sam, może zmieniła się rzeczywistość, ale jestem wdzięczny, że Ty się nie zmieniasz. Chcemy w modlitwie Bogu teraz za to podziękować. Powstańmy. Drogi Boże, tak chcemy Ci dziękować za to, że to Ty jesteś rzeczywistością naszą. Chcemy Cię uwielbić za to, Panie Boże, co nam dajesz, co dałeś, ale nam dajesz teraz i że Ty wiesz, co będzie przed nami. Chcę Cię prosić o to, abyś, Panie Boże, dał nam mądrość, abyś prowadził nas, Panie Boże, w rzeczy głębsze i głębsze, ale z Twoją mądrością, Panie Boże. Abyś okazał, Panie Boże, swoją dobroć i łaskę dla każdego, bo taki jesteś, Panie. Ale też daj nam zrozumieć, że tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Panie Boże, w naszej codzienności. Bez względu na to, co się zakończyło, byłeś wierny, jesteś i będziesz, Panie. I daj, abyśmy w tym wszystkim mogli dostrzegać Ciebie, Panie Boże. Dostrzegać Ciebie takiego, jakim jesteś, Ojcze. A Ty działaj i prowadź. Prowadź nas w naszym życiu codziennym, tam, gdzie jesteśmy. Ojcze Niebieski, dawaj nam w tym wszystkim swoją łaskę, abyśmy mogli mądrze wybierać i błogosław, Panie Boże, każdego dzisiaj tu na tym miejscu, wszystkich, którzy są z nami, Panie Boże. Otaczaj opieką, Panie, i prowadź swojej łaskawości, a Tobie niech będzie chwała na wieki. Amen.